Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu w kolejnym wydaniu politycznej dogrywki. Dziś przyszedł czas na ekonomię i jakże ważne, aktualne dane ekonomiczne. Większość mediów zajmuje się dzisiaj wątpliwą dość rocznicą COVID-19 w naszym kraju, ale jak mawiał niezapomniany Jan Staudinger, inność to powinność. W mojej audycji zaś w szczególności, nawet jeśli owa pandemia doskonale z ekonomią i jej parametrami koreluje, co by nie rzec, negatywnie oczywiście. Dziś więc w loży ekspercko-komentatorskiej pan dr Marcin Cywiński, ekonomista z Akademii Jakuba Sparadyża. Witam pana.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, na początek porozmawiajmy o edukacji ekonomicznej społeczeństwa polskiego. Słów kilka. Jak pan ten stan ocenia na dziś, jak to się ładnie mówi?
W mojej ocenie poziom edukacji ekonomicznej w polskim społeczeństwie jest na dość niskim poziomie. I to nawet nie chodzi o pewne zawiłe, skomplikowane teorie ekonomiczne, ale na takie elementarne, odpowiedź na takie elementarne pytania jak czy oszczędzać albo inwestować, czy kupować bądź sprzedawać, czy może stosować walutę złoty czy euro, czy jak te decyzje polityczne, czy takie polityczno-ekonomiczne wpływają na portfel klasycznego pana Kowalskiego?
No to w pandemii chyba nie jest szczególnie istotne. Dbamy raczej o zdrowie, które też kosztuje. To też jest towar,
oczywiście,
prawda?
Natomiast zdrowie jest przede wszystkim i zdrowie mamy tylko jedno. Natomiast ważne jest to, żebyśmy potrafili racjonalnie gospodarować naszym portfelem z uwagi na to, żeby zaspokajać swoje potrzeby egzystencjalne, tak? Bo oprócz samego zdrowia, no musimy mieć co jeść, musimy mieć gdzie spać, prawda? Czyli te takie podstawowe potrzeby musimy zaspokajać, a tego bez dostępnego pieniądza w portfelu nie jesteśmy w stanie zrobić.
No dobrze, wobec tego zadanie dla pana teoretyczne poniekąd, chociaż nie do końca. Proszę wyjaśnić naszym słuchaczom pojęcie średniego rozwoju, którego ekonomiści tak się boją, że łączą go ze słowem pułapka. Dlaczego ten średni rozwój jest taki zły?
Dlatego, że to jest taka niepewność, która czyha na każdy kraj, który aspiruje do dużego rozwoju. Każdy kraj, niezależnie od tego, w jakiej jest sytuacji społeczno-ekonomicznej, dąży do tego, żeby być uznanym za kraj wysoko rozwinięty. Ta pułapka średniego rozwoju polega głównie na tym, żeby unikać wpadnięcia w tak zwany ten pułap średniego rozwoju. Tak? Chodzi o sytuację, kiedy państwo konkuruje w ujęciu globalnym z innymi krajami, na przykład tanią siłą roboczą, swoimi zasobami, prawda, które oferuje dla wszystkich dookoła.
To jest naturalne, prawda?
Tak, oczywiście to jest zupełnie naturalne. Każdy kraj takie oferty czy takie zadania realizuje. Natomiast to, co jest bardzo ryzykowne, to, żeby nie pozostawiać w stagnacji i oferować cały czas ten sam poziom oferty. A Polska, co prawda, według wielu opinii, czy według wielu raportów, na przykład według Optimum Economist, jeszcze nie wpadła w tą pułapkę średniego rozwoju, ale musimy bardzo na nią uważać, dlatego że poziom rozwoju Polski jest szacowany na poziomie 40% rozwoju krajów tych najbardziej rozwiniętych. No i teraz to, co było do tej pory atutem Polski, czyli tania siła robocza, no powoli zaczyna wygasać, tak? Mamy inne kraje, które mogą oferować w tym ujęciu globalnym o wiele tańszą siłę roboczą niż w Polsce. No i teraz ta nasza praca, innowacyjność, kreatywność powinna być jakby tym elementem podstawowym, który będzie konkurencyjny na rynku w ujęciu globalnym. I teraz jeżeli nie będziemy zwracać uwagę na to w ujęciu społecznym, w ujęciu takim prawno-politycznym, to możemy bardzo łatwo w tą pułapkę średniego rozwoju wpaść.
Ciągle jesteśmy rynkiem wznoszącym, prawda, gospodarką nadrabiającą straty, bo przecież te straty były oczywiste po rządach w PRL-u. I właśnie Pytanie moje jest takie. Panie doktorze, dane ekonomiczne, makro i mikro. Oczywiście tu przyjmiemy taki dodatkowy element jak pandemia, który wszystko może rozregulować jeszcze, ale dane ekonomiczne makro, jeśli chodzi o stan gospodarki Polski, są optymistyczne raczej. No, ja mam tutaj na przykład wypowiedź profesora Marka Belki, którego trudno podejrzewać o jakieś szczególnie dobre zdanie na temat rządu polskiego, ale były premier i były szef NBP mówi, że obecnie europoseł mówi, że polska gospodarka dobrze przechodzi przez kryzys spowodowany pandemią. Stwierdził też, że ale to już jest marginalna sprawa. To znaczy, że no bo na przykład takie dane jak bezrobocie. Jesteśmy liderem bodajże w Unii Europejskiej. Najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej mimo pandemii. Jak czytać takie dane ekonomiczne?
Prawda jest taka, że tak jak każdy kraj europejski, czy nawet w ujęciu światowym odczuły wpływ pandemii, tak samo jest też w Polsce. Natomiast mówiąc tak bardzo ogólnie, nie jest źle. Oczywiście ma pan rację, panie redaktorze, że wskaźnik bezrobocia jest jednym z najniższych w Europie i to się udało nam zatrzymać. Natomiast
no tutaj tarcze były chyba tarcze rządowe, miliardy złotych, że tak powiem, wpompowaliśmy w ten stan, żeby nie było bezrobocia jakiegoś takiego skandalicznego.
Tak, no bez wątpienia jest to też pokłosie tych tarcz pomocowych, które były skierowane dla przedsiębiorstw. Natomiast też stopa bezrobocia jest uzależniona od różnych sektorów bądź dziedzin gospodarki. Jeżeli ją rozpatrujemy ogólnie, jak najbardziej jest to bardzo dobry wskaźnik. Ta stopa bezrobocia jest na dość niskim poziomie. Natomiast jeżeli byśmy obserwowali poszczególne branże, to tutaj sytuacja już jest dość zróżnicowana. Ogólnie jest dobrze. Jeżeli chodzi o wskaźnik PKB, my jesteśmy na dość dobrej pozycji. Oczywiście wskaźnik obniżył się rok do roku, tak samo jak obniżył się w innych krajach i od tego nie uciekniemy. Pandemia jednak wpłynęła negatywnie na wszystkie gospodarki. Natomiast polska gospodarka trzyma się całkiem nieźle. Oczywiście wszystko też zależy od tego, jakie będą dalsze decyzje podejmowane w związku z epidemią i jak to będzie wpływało na polską gospodarkę.
No właśnie, czytując jeszcze na moment wypowiedź pana profesora Marka Belki, nie mogę być zadowolony, mówi profesor, z olbrzymiego deficytu, ale dzięki temu jak na razie gospodarka przechodzi przez kryzys stosunkowo nieźle. I jeszcze dalej, powtórny lockdown to byłaby katastrofa dla całej gospodarki, a nie tylko dla wybranych działów.
No zgadza się, no prawda jest taka, że wypracowany projekt krajowy brutto, czyli ilość tego pieniądza, który mamy do dyspozycji, pochodzi z pracy, tak, z naszej działalności, z wykonywania różnych czynności. I teraz, jeżeli będziemy wciąż powtarzać lockdowny, jeżeli będziemy wciąż dotować przedsiębiorstwa, a one nie będą funkcjonować, no to mamy bardzo ryzykowną sytuację, że ten pieniądz, który jest wykorzystywany dzisiaj przez różnego typu tarcze, może się skończyć. No i teraz bez wykonywania działalności, bez pracy, no bardzo szybko może się okazać, że te dobre dzisiaj wskaźniki makroekonomiczne mogą bardzo gwałtownie pójść w dół, tak? I ta sytuacja może się diametralnie zmienić w przypadku Polski.
Problemem wydaje się tutaj postawa opozycji totalnej, oczywiście, to zobowiązuje, że tak powiem. Ja właśnie a propos, wracając poniekąd do edukacji obywatelskiej, właśnie czytam takie wypowiedzi wybitnej naszej ekonomistki, pani poseł Izabeli Leszczyny. Ona była wiceministrem finansów w rządach Tuska i Kopacz. I ta pani oczywiście jest nauczycielką języka polskiego z wykształcenia i odpowiedzialną również, co wyszukałem, za edukację ekonomiczną obywateli. I ona twierdzi, że te wszystkie opowiadania na temat Orlenu to są bajki, a luka VAT wcale się nie zmniejszyła. Ile można ekonomii przekręcać politycznie? To jest pytanie do pana.
Jak to mówi przysłowie, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, panie redaktorze. Naprawdę, jeżeli chodzi o wskaźniki statystyczne, wskaźniki makroekonomiczne, wszystko zależy, w jaki sposób na nie spojrzymy. Jeżeli spojrzymy dzisiaj jednostkowo na wskaźnik, możemy śmiało powiedzieć, że jest dobrze. Natomiast każdy odpowiedzialny ekonomista, każda osoba, która zajmuje się edukacją społeczeństwa, musi zawsze brać pod uwagę pewną perspektywę. Tak? Jako ekonomiści, nawet w naszym gospodarstwie domowym, nie analizujemy nigdy sytuacji tu i teraz, tylko to, co będzie jutro, pojutrze, za miesiąc. Prawda? Więc musimy zadbać o przychody, musimy zadbać o sytuację ekonomiczną, musimy zadbać o nasze zasoby, prawda, nasze zapasy, żeby można było funkcjonować w długiej perspektywie czasowej. I myślę, że to jest największy dylemat, tak? Że politycy bardzo często traktują instrumentalnie pewne wskaźniki tylko na swoją korzyść na swoją korzyść polityczną. Natomiast ekonomię pozostawia się gdzieś w tle. I myślę, że to też jest ten zły obraz tego, że ta ekonomia jest zła. Natomiast jestem przekonany, że gdyby polskie społeczeństwo, gdyby zarówno młodzież kształciła się w szkole ekonomicznie, nie tylko pod kątem takim stricte programowym, ale pod kątem ekonomicznym.
W liceach na przykład,
prawda? Oczywiście. Świadomość ekonomiczna byłaby o wiele lepsza. Ludzie mieliby świadomość tego, gdzie trafiają podatki, jak są wykorzystywane, co dzieje się z naszą pracą, jak tworzymy ten produkt krajowy brutto, czyli tą naszą sytuację gospodarczą, jak nie wpaść w tą pułapkę średniego rozwoju. I wówczas naprawdę dzięki świadomości ekonomicznej moglibyśmy mówić śmiało o aktywnym rozwoju i ściganiu tych krajów najbardziej rozwijających się na świecie.
Panie doktorze, na koniec rozwińmy, bo Orlen zostawmy w spokoju, to jest zbyt skomplikowana sprawa. Dotyczy również mediów zresztą, czyli Polska Press, ale rozwińmy historię dotyczącą VAT-u. Czy ta luka została zlikwidowana, czy nie? Bo dochody bezwzględne, bo tutaj też się spotykamy z liczbami bezwzględnymi i procentami. Można nimi manipulować na różne sposoby. Czy w VAT-ie jest jakiś postęp, czy nie?
Możemy powiedzieć tak, jest postęp, luka VAT-owska została nieco zmniejszona za pomocą różnych rozwiązań organizacyjnych.
Natomiast, i prawnych, prawda?
Dokładnie. Natomiast nie została zlikwidowana i tego nie jesteśmy w stanie zrobić. To jest problem wielu krajów Unii Europejskiej. Mm-hmm. Tak, oczywiście możemy tutaj szukać różnego typu rozwiązania prawne, rozwiązania organizacyjne, natomiast nie jesteśmy w stanie tej luki zamknąć. Natomiast to, że likwidujemy czy zmniejszamy tą lukę VAT-owską, wcale nie znaczy, że więcej wpływa środków do budżetu, tak? Dlatego, że tak jak pan redaktor zaznaczył, te wartości są różne, możemy nimi dowolnie manipulować, a wszystko jest uzależnione od tego, czy przedsiębiorstwa pracują, czy przedsiębiorstwa zajmują się działalnością wytwórczą. Jeżeli zajmują się działalnością wytwórczą, sprzedają swoje produkty na rynku, to wówczas wpływy z podatku VAT wzrastają. I nie ma tutaj to większego znaczenia, jak to będzie skonstruowane prawnie, tak? W tym sensie. Także działalność przedsiębiorstw jest podstawą. Musimy funkcjonować jako przedsiębiorcy, musimy funkcjonować i sprzedawać produkty na rynku. Dzięki temu konsumenci mogą nabywać różnego typu dobra, a tym samym poprawiać sytuację ekonomiczną w ujęciu takim ogólnopolskim. I to jest największe zadanie. Natomiast przy okazji szukanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych, żeby tą lukę VAT-owską ograniczać. Natomiast nie jesteśmy w żaden sposób w stanie ją zlikwidować do zera.
Bardzo dziękuję panu doktorowi za udział w audycji. Przypomnę państwu, że komentował dla państwa pan doktor Marcin Czywiński z Akademii Jakuba Sparadyża, a to była polityczna dogrywka. Audycję zrealizował Andrzej Pijarowski. Przepraszam. Przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała. Na następną zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się państwu.
Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.